Magazyn turystyczny na szlaku.
Dzisiaj o ofercie narciarskiej naszego regionu. Sprawdzimy też, jak przebiega rejs Katarzys 2 i co słychać u naszej redakcyjnej koleżanki, która podróżuje dookoła świata. Tomasz Kaźmierski, zapraszam. W tym roku dzieci mają szczęście. Był jeden falstart, jeśli chodzi o stok w Myślęcinku, no ale tuż przed feriami przyszły mrozy i to dosyć solidne. Na tyle solidne, że dało się włączyć armatki. No i proszę, na ferie stok i dla turystów, i dla dzieciaków, które mają akurat teraz ferie, więc wszystko się pięknie ułożyło. Jeśli nie zmieni się pogoda radykalnie, no to do końca ferii stok powinien być czynny. Leśny Park Kultury i Wypoczynku, Bożena Henning.
Mieliśmy bardzo dużo szczęścia. Rzeczywiście pogoda nam sprzyjała, przede wszystkim minusowe temperatury, udało się naśnieżyć. No i przede wszystkim dzieci z naszego województwa. Serdecznie zapraszam na stok narciarski w Myślęcinku, bowiem specjalnie dla nich mamy przygotowaną ofertę od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 12. Nasze dzieci feryjne, które właśnie rozpoczynają super, świetny dla siebie czas wypoczynku, mogą korzystać z wyciągów narciarskich za darmo.
I co jeszcze przy tym stoku się dzieje? Czy jest podział, tak jak zazwyczaj, na tor saneczkowy, tor narciarski? Czy są jakieś hopki dla tych, którzy chcą próbować swoich sił? Przecież trwa olimpiada na deskach. Jak to wygląda?
Wszystkie siły w zasadzie skupiliśmy na tym, aby śnieżyć przede wszystkim stok narciarski. Jeśli pomoże nam śnieg z nieba, to oczywiście zaprosimy również saneczkarzy, ale w tej chwili no nie ma sprzyjających warunków ku temu, żeby saneczkarze mogli spokojnie zjeżdżać na sankach.
Co z deskarzami?
No tak jak mówię, niestety śnieżymy tylko stok w tej chwili. Czekamy na opady śniegu naturalne.
Ale rozumiem, że po stoku narciarskim snowboardziści również mogą zjeżdżać tu bez przeszkód.
Oczywiście, my zapraszamy i narciarzy, i snowboardzistów, ale te hopki, o których mówiłeś, no nie są jeszcze naśnieżone. Jeśli dokończymy śnieżenie drugiego stoku, czyli tak jak patrzymy na stok od kasy w stronę góry, to w tej chwili czynny jest ten po lewej stronie. Został nam do naśnieżenia jeszcze stok po prawej i wtedy będziemy śnieżyć snowpark.
Jak z wyciągami, oba są czynne, czy tylko jeden, ten, który mniej wyrywa rękę, ten nowszy po lewej stronie, kiedy patrzymy na górę z dołu?
Czynne są dwa wyciągi. Uruchamiamy ten drugi wtedy, kiedy frekwencja jest na tyle duża, żeby nie było kolejek po prostu. Warunki są wspaniałe w tej chwili, więc warto korzystać i wykorzystać ten czas w pełni, no bo nie wiadomo, jak to będzie. Jeśli przyjdą bardzo wysokie temperatury w dzień i nie daj Boże deszcz, no to po prostu stok nam popłynie.
Co na miejscu jeszcze można znaleźć? Kiedy przychodzi się tam wieczorem, widać jakieś ognisko, jest punkt z gastronomią, gra muzyka.
Przede wszystkim można wypożyczyć sprzęt narciarski. Nie trzeba mieć swojego sprzętu, można znaleźć kontakt na naszej stronie internetowej. Jest podane, są 3 bądź 4 wypożyczalnie, można się umówić, przyjechać, sprzęt wypożyczyć. Oczywiście jest punkt gastronomii, można zjeść coś ciepłego, napić się i ogrzać przy ognisku, które jest rozpalane codziennie, a więc nie ma możliwości, żebyśmy na stoku w Myślęcinku zmarzli.
A jak to wygląda, jeśli ktoś rozpoczyna swoją przygodę z nartami? Co może wtedy zrobić, kogo prosić o pomoc?
Oczywiście na naszym myślęcińskim stoku pracują również licencjonowani instruktorzy narciarstwa. Z każdym można indywidualnie się umówić. Na stronie jest wykaz telefonów do tych osób. Nie ma kolejek, czekają nasi instruktorzy na chętnych.
Jaka jest charakterystyka stoku? Wiem, że go jakiś czas temu podwyższaliście. Jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o twarde dane liczbowe?
Dane liczbowe. Powierzchnia śnieżenia 8000 m2. Kąt nachylenia 20%. Mówi się generalnie, że to nie jest łatwy stok, ale mówi się także, że to jest bardzo dobre miejsce do przygotowania wypadu w wysokie góry. I tego się trzymamy. Także mamy 2 wyciągi, 3 armatki naśnieżające, ratrak, a więc pełna absolutnie infrastruktura. No i w zasadzie tylko tyle mogę powiedzieć, że zapraszam serdecznie.
Jak wygląda sprawa z dojazdem? Niektórzy przyjadą samochodem, inni dojdą od autobusu.
Dojeżdżamy od ulicy Konnej. Na stoku narciarskim funkcjonuje parking. W tej chwili jest to parking na 150 samochodów i cały czas parkowania przy stoku kosztuje tylko 4 zł. Bardzo ważne jest, żebyście Państwo pilnowali tych opłat, bo no niepotrzebne są potem jakieś niesnaski z powodu nieopłacenia drobnej kwoty w wysokości 4 zł.
Powiedzmy jeszcze w takim razie, już zamykając temat stoku, jak ten stok jest czynny, no i przypomnijmy, o tej ciekawej możliwości dla uczniów, którzy mają fernię.
Stok w okresie ferii czynny jest codziennie w godzinach od 10 do 21. Kasa jest czynna do godziny 20. No i oczywiście najważniejsza wiadomość dla naszych uczniów, którzy rozpoczęli wypoczynek feryjny. Dla nich specjalnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 12 wyciągi narciarskie są za darmo.
She'd take you for a fool. She'll take you and break.
pozostała oferta, jeśli chodzi o Myślęcinek, bo kiedy już trochę poszalejemy na stoku, jesteśmy zmęczeni. Następnego dnia na przykład chcielibyśmy udać się do zoo. Jak to wygląda?
No, oczywiście ogród zoologiczny także przygotował wspaniałą ofertę dydaktyczną. To są tak zwane środy dydaktyczne. No tutaj zapraszamy przede wszystkim dzieci na spotkanie z polskimi ptakami żyjącymi w polskich lasach. Będzie można dowiedzieć się bardzo wielu ciekawych rzeczy i dodatkowo wykonać kule przepysznych ziarenek, które potem rozwieszone są w ogrodzie zoologicznym. Ogród zoologiczny jest czynny od 10 godziny. Bilet normalny kosztuje 12 zł, a bilet ulgowy 8 zł. Wiem, że są jeszcze wolne miejsca, więc zachęcam serdecznie, bo to są niezwykle ciekawe zajęcia.
A jeśli chodzi o ofertę ogrodu, to aż wstyd się przyznać, bo jak ostatnio rozmawialiśmy, oczywiście na antenie Radia PIK o tym była mowa, ale jak my ostatnio rozmawialiśmy, to już było dobrych kilka lat temu. Uatrakcyjniła się oferta. Co ciekawego w zoo można zobaczyć?
No, rozwijamy się, rozbudowujemy się. Cały czas park chciałby mieć nowe atrakcje po to, żeby przyciągnąć zwiedzających. W Myślęcińskim Ogrodzie Zoologicznym od tego momentu, Tomku, jak rozmawialiśmy, przede wszystkim powstał nowy, wspaniały budynek akwarium, terrarium. Oddaliśmy go bodajże w 2014 roku, już nie pamiętam, ale przed nami jest kolejna wspaniała atrakcja, bowiem będziemy budować biegunarium. Biegunarium, które prawdopodobnie w roku 2020 zostanie oddane do użytku. Jesteśmy w zasadzie jedynym ogrodem zoologicznym w Polsce, który taką atrakcję będzie posiadał, a więc będą wspaniałe biegi dla mieszkańców terenów polarnych. Zobaczymy niedźwiedzia polarnego, zobaczymy pingwiny, zobaczymy przede wszystkim pingwiny, które prezentują się no wyjątkowo okazale. Są takie śmieszne i bardzo pocieszne, więc no wspaniałe wybiegi, baseny. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że przed nami XXI wiek.
Nie możemy zapominać też o ogrodzie, ale botanicznym.
No tak, nasz ogród botaniczny również przygotował dla dzieci feryjnych ciekawą ofertę. Spacer po ogrodzie botanicznym z przewodnikiem. One będą miały miejsce właśnie w poniedziałki i w środę w godzinach od 11 do 12. I nasz dydaktyk botaniczny zabiera w to przepiękne miejsce dzieci, opowiadając o nim, co się w tej chwili dzieje, jakie piękne roślinki już się pojawiają, ale też powie, co trzeba było zrobić, aby odpowiednio przygotować ogród botaniczny do zimy. Niezwykle ciekawe zajęcia, serdecznie na nie zapraszam. Trzeba zadzwonić do naszego ogrodu botanicznego, na stronie podajemy numer telefonu i umówić się na taki spacer.
A gdzie możemy właśnie znaleźć te wszystkie informacje, czy dotyczące warunków na stoku, czy waszej oferty, czy to profil facebookowy, czy strona myślęcinek.pl, jak to wygląda?
Równolegle zamieszczamy informacje i na myślęcińskim Facebooku, ale także przede wszystkim na naszej stronie www.myslecinek.pl. Aktualizujemy ją codziennie, jeżeli chodzi o stok narciarski, przede wszystkim o warunki na stoku narciarskim, jakie panują, wpisujemy codziennie. I oczywiście można zobaczyć, podejrzeć stok, oglądając go z kamerki internetowej, też z naszej strony internetowej.
Troszeczkę może od tych ferii się oddalmy na sekundę, no bo bydgoszczanie wiedzą, Myślęcinek żyją tutaj od dziecka, jest to dla nich coś normalnego, no ale jeśli ktoś na przykład z innego miasta przyjeżdża, zaczyna w Bydgoszczy mieszkać, bo dostał tu pracę, no to jest zachwycony i w pełni podziwia i opowiada, no że coś takiego tutaj jest. To jest, zdaje się, największy park w granicach miasta w Polsce.
Największy park, ale myślę, że niesamowitym atutem tego miejsca jest to, że mieścimy się 7 minut od centrum miasta. No i że w jednym miejscu skupiamy tyle ośrodków, tak? Bo mamy i ogród zoologiczny, ogród botaniczny, ośrodek rekreacji konnej, stok narciarski, pole golfowe, liczne ścieżki do uprawiania jazdy na rowerze, biegania. Więc jesteśmy absolutnie niesamowici. Myślę, że takiego miejsca w Polsce po prostu nie ma.
A jeśli chodzi o biegaczy, to faktycznie czy zima, czy lato, czy godzina 20, czy 18 na tej głównej oświetlonej alejce, przez to, że właśnie tak się tam można bezpiecznie czuć, biegaczy nie brakuje, rolkarzy i tak dalej.
Ogrom biegaczy, no bo tu jest pięknie, bezpiecznie. Biegniemy sobie po obu stronach, oglądamy przepiękne widoki, drzewa, śpiewają nam ptaki. No cóż więcej można jeszcze chcieć?
No to co, pozostaje nam tylko zaprosić do Myślęcinka.
Serdecznie zapraszam.
Rozpoczęliśmy od Myślęcinka, ale informujemy też, że na stoku w Unisławiu również trwa zabawa, tam natomiast do 21.30. Brodniczanie z kolei i mieszkańcy okolic mogą spróbować wyskoczyć do Kurzętnika, to już nie w naszym województwie, ale dla nich niedaleko, tam na Kurzej Górze też warunki bardzo dobre. Fojutowo także zaprasza na narty. Ich rejs trwa już ponad 7 tygodni. Polscy żeglarze Katarzys 2 minęli już półmetek trasy i mimo niesprzyjających warunków pogodowych mają szansę pobić rekord świata. Polska załoga z bydgoszczanką Hanną Leniec, drugim oficerem na pokładzie, minęła 122 południk zachodni i tym samym pokonała połowę z 360 południków wokół kontynentu Antarktydy.
Hanna Leniec, drugi oficer jachtu Katarzys 2.
Mariusz Koper, kapitan.
Dzień dobry.
Za nami siódmy tydzień, siedem sztormów. Przy czym dwa ostatnie sztormy w tym tygodniu. Pogoda nam się intensyfikuje. Ten ostatni tydzień naprawdę dał nam się we znaki. I pierwszy sztorm, który napotkaliśmy, przyjęliśmy go nawet z pewną radością, ponieważ był to pierwszy sztorm, który przyniósł wiatr z korzystnego dla żeglu kierunku, czyli od tyłu jachtu, który pozwala na rozwinięcie żagli i płynięcie z dosyć dużą prędkością na tyle, na ile pozwala zafalowanie. I zmyła nam z pokładu naszą szprycbudę, taką owiewkę, która chroni pokład przed falami i wiatrem. Pozostała nam niewielka owiewka, która chroni zejściówkę, czyli wejście pod pokład, chroni przed falami, które przez pokład się przelewają. Drugi ze sztormów w tym tygodniu nie zapowiadał się bardzo groźnie, natomiast rzeczywistość się okazała o wiele gorsza od prognoz. Wiatr bardzo szybko zaczął tężeć, wymusił na nas zrzucenie grota, co było bardzo dobrą decyzją, ponieważ zanotowaliśmy wiatr wiejący momentami z prędkością 60 węzłów. Fale urosły do 7-8 metrów. Potrafiliśmy płynąć przez pewien okres, nawet w ogóle bez żadnych żagli, na samym takielunku i dawało się w ten sposób manewrować. I po raz pierwszy pojawiła się naprawdę groźna sytuacja, kiedy wpłynęliśmy w takie cmentarzysko lodowe, bardzo dużą ilość growlerów. Płynęliśmy w półwietrze i na szczęście bardzo szybka decyzja, by zawrócić w kierunku bardzo dużej góry lodowej, by tam znaleźć schronienie, ponieważ manewrowanie w takich warunkach, w tym lodzie, groziło naprawdę bardzo, bardzo poważnymi konsekwencjami. Skończyło się na strachu, w wielkich oczach. Tych kilka godzin spędziliśmy w cieniu cielącej się ciągle góry lodowej, która jednak dała nam osłonę przed potężnymi falami. Płyniemy teraz wzdłuż 70. równoleżnika i zrobiło się naprawdę zimno. Co to dla nas znaczy? Zaczęliśmy po raz pierwszy obmarzać. I to obmarzać na tyle poważnie, że góra masztu zaczęła wyglądać jak jedna wielka bombka choinkowa. Przestał działać nam wiatromierz. Na pokładzie było istne lodowisko, pełno śniegu. Na szczęście suchy wiatr wiejący z północy zatrzymał ten proces i w tej chwili znowu płyniemy jachtem niepokrytym lodem.
Po 7 tygodniach żeglugi po tych najzimniejszych wodach, jakimi są niewątpliwie wody Antarktyki, jesteśmy już dość przyzwyczajeni do zimna, chłodu. Temperatura na zewnątrz już teraz praktycznie cały czas jest poniżej zera, odczuwalna często nawet poniżej 10. Z tym już sobie jakoś tam radzimy, stojąc na zewnątrz na wachcie, w takiej właśnie śnieżycy. Padający śnieg obklejał całe kombinezony, gogle, rękawice, czapki. Po chwili zimny, lodowaty wiatr to wszystko zmrażał. Tworzyła się taka na kombinezonach skorupka lodu, którą trzeba było regularnie otrzepywać, bo naprawdę niesamowicie wychładzała i przenikała. Dodatkowo śnieżyce nie tylko utrudniały nam stanie na wachtę poprzez wychładzanie, ale przede wszystkim ograniczały bardzo widoczność i utrudniały wypatrywanie lodu, którego ciągle mamy bardzo, bardzo dużo. Także Morze Rossa, które mijaliśmy na prawym trawersie, oraz Morze Amundsena, na którym się właśnie znajdujemy, dały nam się bardzo, bardzo mocno we znaki. Zapamiętamy je jako sztormowe, śnieżne i mgliste. Ubieranie tych kilku warstw odzieży przed każdą wachtą często jest bardzo komiczne, szczególnie jak łódką buja na wszystkie strony podczas płynięcia z wiatrem, albo kiedy jest jest bardzo silny przechył przy żegludze podwiatrowej. Wtedy często podłoga dosłownie wyjeżdża spod nóg, a tutaj trzeba te kolejne kalesony, kolejne bluzy na siebie zakładać, skarpety i jeszcze bez butów, więc nogi się ślizgają. No naprawdę czasem komiczne sceny przed wyjściem na wachtę. Podczas gdy na zewnątrz mamy minusowe temperatury, pod pokładem udaje nam się na szczęście utrzymać cały czas dodatnią temperaturę, mogę powiedzieć nawet bardzo komfortową, 10-12 stopni. Co najważniejsze, udaje nam się ciągle korzystać z ogrzewania, czasami nas zawodzi, ale ogólnie mogę powiedzieć, że nas dogrzewa, dzięki temu ta temperatura pod pokładem jest taka wysoka. Udaje się dzięki temu też dosuszyć te rzeczy, bo podczas wachty to wszystko, mimo nawet najlepsze kombinezony gdzieś przepuszczają tą wilgoć, przede wszystkim same kombinezony, rękawice, czapki, to wszystko, buty, wszystko jest przemoczone. I największy problem to dosuszyć te rzeczy, żeby na kolejne wachty nie wychodzić w mokrych rzeczach. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale ogólnie mogę powiedzieć, że udaje nam się jakoś z tą wilgocią, która wnika wszędzie, ciągle walczyć z sukcesem.
Ciągle zaskakuje nas zmienność krajobrazu wód Antarktyki. Wydawać by się mogło, że otacza nas tylko woda, ale na tej wodzie dominują góry lodowe. Góry lodowe we wschodniej Antarktyce w większości były górami młodymi o wyraźnie zarysowanych kształtach. Natomiast na obrzeżu Morza Rossa i Morza Amundsena te góry lodowe są zdecydowanie górami starszymi, takimi bardziej obłymi, widać na nich ślad czasu i co za tym idzie, te góry się o wiele łatwiej kruszą. Może jest ich mniej niż było na początku naszego rejsu, ale za to o wiele więcej sypie się z nich gruzu lodowego, growlerów, drobnicy takiej lodowej, na którą musimy bardzo, bardzo, bardzo uważać. Pozdrawiamy radiosłuchaczy. Do usłyszenia wkrótce.
I mieszkańców mojej kochanej Bydgoszczy. Do usłyszenia.
Rejs Katarzys 2 jest oficjalną próbą zarejestrowaną przez Światową Radę Rekordów Żeglarskich WSSRC oraz Radę Światowych Rekordów Guinnessa ustanowienia żeglarskiego rekordu świata pod żaglami wokół kontynentu Antarktydy. Wyprawa została dedykowana profilaktyce walki z rakiem piersi u kobiet.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. Yeah.
magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK, odbywająca podróż po świecie, nasza redakcyjna koleżanka Adriana Andrzejewska i jej partner, toruński fotoreporter Mikołaj Kuras, przysłali nam kolejną garść wrażeń ze swojej wędrówki. Dotarli do Chile, a Chile to piękny kraj położony między Andami i Pacyfikiem. Sielankowy krajobraz tych stron co jakiś czas zakłócają jednak bezlitosne siły natury, przynoszące różne kataklizmy. Od trzęsień ziemi, pod tsunami i wybuchy wulkanów.
Trzęsienia ziemi to w Chile codzienność. To, co dla nas Europejczyków byłoby przerażającym przeżyciem, dla Chilijczyków jest tylko wstrząsem. Na wszelkie katastrofy naturalne Chilijczycy są znakomicie przygotowani, przyznaje Magdalena Tandyrak, Polka od ponad 10 lat mieszkająca w Chile.
Po 60 roku, po jednym z największych trzęsień ziemi w Waldiwii, w którym zginęło około 3000 osób i ponad 2 miliony osób zostało bez dachu nad głową. Po tym trzęsieniu ziemi Chilijczycy wprowadzili bardzo restrykcyjne normy, jeśli chodzi o konstrukcję pomieszczeń, budynków. Po zaostrzeniu tych norm praktycznie budynki nie są niszczone, nie zamieniają się w gruz po trzęsieniu ziemi. Także te silniejsze normy konstrukcyjne mają tutaj duże wrażenie. I oprócz tego, że każdy Chilijczyk wie, co robić w trakcie trzęsienia ziemi. Także to też wydaje mi się, że jest ważne. Czyli przede wszystkim zachowuje spokój, trzyma bardzo mocno kieliszek, żeby mu się czasem wino nie wylało. A potem jak się już to trzęsienie ziemi kończy, powiedzmy, powraca do swoich czynności. Znaczy tutaj to troszeczkę żartuję, natomiast powiedzmy do 6 stopni w skali Richtera naprawdę na żadnym Chilijczyku taki wstrząs, ponieważ oni tego nawet nie określili mianem trzęsienia ziemi. Naprawdę nie ma na nich wielkiego wpływu. W okolicach 7 stopni w skali Richtera, no to wtedy może zaczną, powiedzmy, te swoje procedury i protokoły, które są uruchamiane w trakcie trzęsienia ziemi. Najlepiej ustawiać się właśnie w progu drzwi. Dzieciaki w szkołach chowają się przed podstawy, studenci na uniwersytecie tak samo. Kiedy trzęsienie ziemi się kończy, każdy Chilijczyk wie, jeśli jest w pracy albo w szkole na przykład, do którego miejsca ma się udać po trzęsieniu ziemi, kiedy trzęsienie ziemi się już zakończy. I w tym miejscu należy odczekać do następnej syreny, kiedy powiedzmy ten tak jakby alarm zostanie odwołany. A jeśli chodzi o tsunami, jest tu taki cały specjalny system ostrzegania, który jest również w sieciach telefonii komórkowej. Tsunami tak same z siebie nie powstają, one są zawsze związane z trzęsieniem ziemi w strefie nadmorskiej. W tym momencie też Chilijczycy wiedzą, którędy się ewakuować i gdzie się ewakuować. Te protokoły w wypadku kataklizmów mają opanowane. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo czynnych wulkanów, natomiast do jakichś takich erupcji wielkich nie dochodzi tutaj. Cierpią na tym, podejrzewam, głównie zwierzęta i sąsiedzi, Argentyńczycy, na których może, powiedzmy, jeśli wiatr wieje w przeciwnym kierunku, także dużo tego pyłu wulkanicznego może po prostu wylądować po drugiej stronie granicy. Natomiast takiego spektakularnego wybuchu wulkanu to już naprawdę bardzo, bardzo dawno nie było. Te wulkany dymią, powiedzmy. No, czasami dochodzi do jakichś obsunięć ziemi w górach na przykład, czy mamy tutaj też powodzie. Ale tak jak mówię tutaj, Chilijczyk zachowuje spokój ducha. Powiedzmy, są przyzwyczajeni.
W przyrodzie jest jednak równowaga, bo w Chile praktycznie nie ma zagrożenia ze strony świata zwierząt. Jest tylko jeden niewielki jadowity pająk. Występuje, co dziwne, nie na dzikich terenach, ale w domach. Na szczęście sam nie atakuje, chyba że poczuje się zagrożony. Unika jednak kontaktu z człowiekiem, wybiera miejsca ciemne i wilgotne, a biega z prędkością 15 km na godzinę. Naszej drogi na szczęście nie przebiegł.
To już dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.